Witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnej konferencji w ramach Pogłębiarki. Tytuł konferencji to Świadome życie w wielu wymiarach. Konferencję poprowadzi ojciec Wojciech Jędrzejewski, dominikanin, ceniony rekolekcjonista, publicysta, kaznodzieja Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego i współtwórca portalu mateusz.pl. Też coach, z tego co kojarzę. Zapraszam do tej konferencji. No to możemy zaczynać.
To możemy zaczynać. To w takim razie zapraszam Was wszystkich do chwili modlitwy. Proszę, żebyśmy weszli w Bożą obecność, zanurzając się w milczeniu, w otwarciu się na tego, który jest, który wszystko ogarnia. Tego, który jest miłością i tego, który jest tajemnicą, ciszą, słowem, milczeniem. Tym, który na tak wiele różnych sposobów i dróg przychodzi do nas, żeby nas z sobą zjednoczyć i dać nam pełnię życia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Bardzo jestem wdzięczny Pogłębiarce za zaproszenie do tej konferencji. Powiem, dlaczego jestem wdzięczny, ponieważ mój sposób głoszenia jest na dwa sposoby. Albo to jest tak, że ja proponuję jakiś temat w trakcie rekolekcji, konferencji, spotkań, albo też propozycja tematu bądź formy przychodzi z zewnątrz. I tym razem tak się stało, że forma, którą zaproponowała pogłębiarka, była troszkę inną formą niż ta, do której ja przywykłem. Ja lubię krótkie formy, albo tak jakiś jeden temat, który od różnych stron próbuję pokazać. Na przykład takim tematem ostatnio jest dla mnie pasja, czego wynikiem będzie niedługo ukaże się książka Płomień Pasji w wydawnictwie RTCK albo Rozwój przez regres. To jest też taki temat, który ujrzał światło dzienne w formie książki, ale to zawsze jest jakiś jeden temat i wokół niego. Natomiast ta forma, którą zaproponowała pogłębiarka, od razu była takim sygnałem, że chodzi o coś większego, to znaczy o podzielenie się jakimiś przemyśleniami, które byłyby bardziej zaproszeniem dla innych, takim poszerzającym zaproszeniem. Nie tyle zawężającym, co poszerzającym. I nagle dotarło do mnie, że jestem właśnie na takim etapie swoich refleksji, poszukiwań, pytań i odpowiedzi, które rzeczywiście dałoby się ująć pod tym tytułem, który Was tutaj zebrał, Świadome życie w wielu wymiarach, i że to jest taki temat, który rzeczywiście jest jakimś podsumowaniem. Podsumowaniem, które jakoś jest charakterystyczne trochę dla mojej drogi, bo ja bardzo lubię to pogranicze duchowości i psychologii. A ten temat, świadome życie w wielu wymiarach, to w zasadzie nie tyle jest pogranicze, co w ogóle przecięcie wielu ścieżek. Takich ścieżek, które od dłuższego bądź krótszego czasu jakoś naznaczały moje myślenie, moje przeżycia, moje kaznodziejstwo, moje poszukiwania intelektualne, też w moją drogę, taką ostatnią, którą jest coaching właśnie. I wiele z tych ścieżek, one są pod jakimś takim wspólnym tytułem psychologii i duchowości, ale wiele z tych ścieżek przecina się w tym temacie, dlatego jestem w ogóle podekscytowany, że mogę się z wami podzielić, bo to jest rzeczywiście taki moment, kiedy ten nazwijmy to koncept, nie chcę, żeby to zbyt wielko tak zabrzmiało ponadwymiarowo, ale to jest rzeczywiście jakaś myśl, jakaś synteza wielu doświadczeń i to jest jej taka pierwsza publiczna odsłona. Także cieszę się, że mam takich słuchaczy i że będę mógł to przed wami jakoś podoopisywać, podookreślać. I to jest wycieczka dla was po takim dużym placu właśnie, po takim, no to jest powiedzmy taki ogród, do którego was zapraszam. Ogród, w którym chcę z wami poprzebywać i też od razu zaprosić was, żebyście mieli w sobie włączony taki tryb pytań właśnie, też jakichś własnych odkryć, refleksji, które będą rezonowały z tym, co tutaj powiem. I teraz tak, zacząłbym od takiego pytania, co by było przeciwieństwem świadomego życia w wielu wymiarach? Ja lubię ten rodzaj zabiegu intelektualnego, żeby coś dookreślić, co czasami warto jest zapytać o przeciwieństwo. Więc co by było przeciwieństwem świadomego życia w wielu wymiarach? Byłoby to nieświadome, jednowymiarowe zakleszczenie, na przykład. Albo to byłby automatyczny dryf z prądem. Albo byłoby to odruchowe funkcjonowanie w pewnym nachyleniu. Świadome życie w wielu wymiarach ma w sobie te trzy elementy, które są pełne światła, pełne rozkwitu, czegoś bardzo zapraszającego. To jest właśnie świadome życie, które jest przeciwieństwem zakleszczenia albo jakiegoś dryfu, dryfowania, albo jakiegoś nachylenia, kąta nachylenia takiego mentalnego. Jest to świadome, czyli coś, na co mamy wpływ. Oczywiście w takiej mierze mamy wpływ, w jakim mamy dostęp do swojej świadomości. I jaką tą świadomość też mamy. No i to sformułowanie wiele wymiarów pokazuje pewne bogactwo, które przed nami się otwiera właśnie kiedy decydujemy się i odkrywamy tę sztukę, łaskę świadomego życia w wielu, wielu wymiarach. Może, żeby tak troszeczkę wybiegając, pokazać, co ja mam na myśli, mówiąc o tych wymiarach, bo to jest takie być może najbardziej nieprecyzyjne słowo, to do tego potem jeszcze wrócę, ale na razie takie tylko wymienię. To jest na przykład wymiar dialogu z własną duszą. Jest wymiar przeżyć. Jest wymiar bycia w obserwacji. Jest taki wymiar, który jest wymiarem decyzyjnym. Jest wymiar tajemnicy, wymiar refleksji i wniosków. Jest wymiar relacji. Jest na przykład wymiar odpowiedzialności. Jest wymiar samotności, ale jest też wymiar wspólnoty. I to nie są wszystkie wymiary. Jest oczywiście wymiar transcendencji, zwrócenia się ku Bogu, ale takiego troszkę oddzielnie tutaj powiedziałem na końcu, nie dlatego, że jest najmniej ważny, tylko dlatego, że tak naprawdę to te wszystkie wymiary jakoś są podróżą ku Niemu, ku pełni spotkania z Nim. I te wszystkie wymiary, one jakoś płyną z takiego przekonania, że nasze życie dokonuje się w ogóle w jakiejś takiej bardzo otwartej przestrzeni, którą można by powiedzieć, nazwać wezwaniem Boga: żyj i bądź. Bądź, żyj, wzrastaj, rozwijaj się, rozkwitaj, promieniej. No więc jak mówię o wymiarach, to właśnie na razie na takim poziomie ogólności myślę o tych doświadczeniach, przeżyciach, stanach, ale czymś więcej niż stanach, które tutaj wymieniłem. Jakoś tak szczególnie sobie uświadomiłem taki osobisty mój wątek w tym wszystkim, że mi zajęło rzeczywiście bardzo wiele lat, zanim uświadomiłem sobie, że ja mam rzeczywiście jakiś rodzaj nachylenia w życiu. Nie mam na myśli teraz mojego temperamentu czy jakichś talentów, tylko takiego nachylenia ku pewnemu stanowi. To nie jest tutaj miejsce, żeby tak się uwewnętrzniać, ale to jest taki rodzaj nachylenia, który wielokrotnie był uciążliwy, taki bardziej na smutno. Ja sobie w ogóle jakoś nie umiałem tego nawet nazwać, że to jest coś, co może się zmienić. Będę taki moment ogromnego szoku. Mianowicie rozmawiałem z takim księdzem, który oprócz tego, że był dobrym kierownikiem duchowym, to jeszcze się okazał terapeutą, ale takim też terapeutą, który był bardzo szerokimi horyzontami. I on mnie pyta: co ty czujesz? Mówię: no smutek czuję. No ale jaki jest ten smutek? Czy mógłbyś go opisać? I to było takie zaskoczenie w ogóle dla mnie, że zaraz, o czym w ogóle ten człowiek mówi, jak to opisać smutek? Przecież to, mówię, to jest w ogóle, no to jest jakiś cały świat, no. To nie był jakiś taki smutek zabijający, jakoś strasznie dojmujący, ale ewidentnie to był pewien rodzaj nachylenia takiego psychiczno-duchowego, egzystencjalnego. I on do mnie mówi: no ale spróbuj sobie to wyobrazić. I nagle, kiedy dokonałem takiego prostego właśnie zabiegu, którym spróbowałem sobie jakoś wyobrazić, co to jest ten smutek, i mówię: no to jest taki trochę kosmos. No to okej, to teraz pospaceruj po tym kosmosie. Mówię: Boże, no co w ogóle? Mówi: no nie da się spacerować po kosmosie. Przecież właśnie jego specyfiką jest to, że on jest niezmierzony, tak? Tutaj nie ma jakby no, z niego wyjścia. Nie da się wyjść z kosmosu. I nagle w tej takiej psychologicznej medytacji, no bo to był jakiś taki rodzaj medytacji, wizualizacji, nagle, nie wiem, czy pamiętacie ten film Seksmisja, jak ten moment z Seksmisji, kiedy główni bohaterowie wychodzą spod ziemi i nagle patrzą, rzeczywiście jest jakiś straszny krajobraz po wybuchu, koszmarny widok, jakiegoś napromieniowania, takiego spustoszenia. No, ale mimo wszystko wyruszają przed siebie i w pewnym momencie napotykają na barierę. Okazuje się, że tą barierą po prostu jest kopuła, która jest sztuczna. I sztur, który gra jednego z bohaterów, wyciąga nóż i przecina to. Okazuje się, że nagle coś, co wydawało się takim wszechogarniającym, ponurym światem, na który oni byli skazani, okazuje się, że ma granicę przejścia. Oczywiście to była mistyfikacja przez zrobiona ta kopuła i to wyobrażenie tego świata nie do przekroczenia była mistyfikacją rządzącego mężczyzny w tym kobiecym świecie, który chciał w tej mistyfikacji zachować no i sprawować władzę. To jest też taka w ogóle metafora mocna, że jest jakiś władca, pan stanu, który wydaje się no jakby no, nie do przekroczenia. I nagle po prostu, bo ja to po prostu wtedy poczułem, że miałem świadomość, że to jest zmiana stanu psychicznego, ale nagle w tej swojej wizji zobaczyłem, że jestem na łące, nie? Zielonej łące. To się natychmiast zmieniło w ogóle w całkowicie inny nastrój. I to jest, wiecie, to się wydarzyło 20 kilka lat temu. I to mi bardzo dało do myślenia. Dotarło do mnie, że to, co ja zwykłem traktować jako pewien właśnie taki rodzaj nachylenia egzystencjalnego, że taki jestem, nie? Że mi w większości czasu jest jakoś tak melancholijnie, albo tak jakoś troszkę w poczuciu straty, jakiejś niepewności, że to jest jakiś stan, na który ja nie jestem skazany. To był epizod, który mi jakby dał taki ogląd w ogóle mojego życia psychicznego. Powiedziałbym, że to był jakiś taki rodzaj też mentalizacji. To jest dzisiaj jedno z takich słów, które jest często się pojawia w literaturze psychologicznej. To jest próba odzwierciedlenia, nazwania, przeżycia własnego stanu psychicznego, czy też odzwierciedlenia stanu drugiego człowieka, próby wyobrażenia sobie, co on tam przeżywa. To jest coś więcej niż empatia. I teraz tamto wydarzenie było bardzo istotne, ale nie wyznaczyło jakiegoś takiego nowego w ogóle kierunku w moim myśleniu, ale było jedną z tych właśnie ścieżek, z tych tropów. Potem, kiedy byłem na kursie coachingu, ten temat powrócił, się okazało, że w ogóle nasz wpływ na nasze samopoczucie, tu teraz mówię o takim czymś bardziej właśnie o stanie psychicznym, o samopoczuciu, jest dużo większy niż zwykliśmy sądzić. I to czasem ten wpływ może polegać na bardzo prostej rzeczy, takiej neurobiologicznej. Po prostu są dobrze przeprowadzone badania, które pokazują, że niezależnie od stanu, w którym jesteś, twój zmiana stanu psychicznego, kiedy na przykład nawet tak zrobisz, tylko tak, kąciki ust do góry podniesiesz, zmienia się to w sposób nie w ramach statystycznego błędu, tylko o ileś tam procent, nie? I teraz pozwólcie, że zilustruję tą sytuację biblijnie, no bo to jest taki główny zasób mojego myślenia, moich refleksji, i główny krajobraz, w którym ono się dokonuje, niezależnie od której strony bym zaczynał, to i tak dotrę do Biblii. Kiedyś się śmiał taki mój przyjaciel, mówi, że wiesz, z tobą to jest tak jak z moim synem, on ogląda tam Transformersy i mu się wszystko z Transformersami kojarzy. Nawet ostatnio mówi, wziął ten taki korkociąg do wina, tam zaczął ruszać tym korkociągiem, takie tam łapki do góry się podnosiły, on krzyczy, Transformers, Transformers. Wszystko mu się kojarzy z Transformersami. Mówi, a z tobą to się z Biblią wszystko kojarzy, no więc tak u mnie jest. Skądkolwiek bym zaczynał, to i tak trafię do Biblii. I teraz to będzie ilustracja tej kontrdefinicji do świadomego życia w wielu wymiarach. To, co powiedziałem o tym kącie nachylenia pewnym. To jest 20 rozdział Ewangelii Jana. Maria stała na zewnątrz grobowca i płakała. Płacząc, pochyliła się w stronę grobu i zobaczyła, że tam, gdzie spoczywało ciało Jezusa, siedzi dwóch aniołów w białych szatach. Tą scenę tak można odczytać, że ona stoi, jeszcze stoi, to jeszcze jest taka ostatnia prosta jej nowego życia, które dostała od Jezusa przed jego ukrzyżowaniem, ale ta stojąca kobieta, o której czytamy, że ona została uwolniona od 7 złych duchów, zaczyna się pochylać. Jakby to jej życie, które kiedyś było bardzo pochylone w stronę jakiejś takiej wielorakiej ciemności, wielorakich stanów, które pochłaniały ją i które czyniły ją niewolnicą tych stanów, ona została uwolniona od 7 złych duchów, ale teraz znowu zaczyna się pochylać w stronę grobu. Ten proces zostaje przerwany przez aniołów. Tu się okazuje, że na drodze przejścia pomiędzy zapaścią w jakiś taki stan, który jest śmiercionośny, który nie daje życia, a stan, który daje życie, pojawia się jakiś rodzaj pośrednictwa. Tu w tym wypadku to są aniołowie, angelos, to znaczy właśnie zwiastujący, posłannicy. Jakby oni zatrzymują ją w tym powrocie do stanu, który już ją opuścił, albo który ona opuściła, wychodząc mocą darowanej jej łaski wolności kiedyś. Jeden siedział w miejscu głowy, a drugi w miejscu nóg. To jest w ogóle ciekawe. Myślę, że nasze stany, czy też wymiary, w których się znajdujemy, różne wymiary, one właśnie mają swoją głowę, mają swoje nogi. Mają świat swoich myśli, które tam buzują, ale też mają świat swoich nawyków, takich działań mechanicznych. Jest w tych stanach, niechcianych przez nas często stanach, jakaś sekwencja właśnie myśli, emocji, odruchu. No i ci aniołowie, jeden z miejscu głowy, drugi z miejscu nóg, zatrzymują ją w tej jej zapaści. Zapytali ją: kobieto, dlaczego płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano mojego pana i nie wiem, gdzie go złożono. Jakieś takie głębokie doświadczenie braku, jakiejś niewiedzy, zamętu. To jest też jakieś doświadczenie, które kiedyś sobie nazywałem smutek, że kończy się miłość. Bo zobaczcie, jest napisane o Marii Magdalenie, że ona została uwolniona od 7 złych duchów. A w tradycji biblijno-patrystycznej mówi się o 8 złych duchach, a po grecku logizmoi, czyli myślach. A ja lubię o tym myśleć w taki sposób, że to są w ogóle jakieś takie struktury, które mają swoją logikę. Takie struktury, które są odpowiedzialne za stan, w który wchodzimy, za odruchy, którym się poddajemy, za kierunek, który decydujemy się obrać. Więc jeśli ona została uwolniona od 7 złych duchów, a jest 8, no to gdzie jest 8? Właśnie tu jest 8. To jest ten smutek, że kończy się miłość. Swoją drogą te 8 duchów, które... 8 to jest liczba, liczba 8 jest z Ewangelii, że kiedy zły duch opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając dla siebie gdzieś schronienia miejsca. Kiedy nie znajduje, to wraca do tego miejsca, które zostało opuszczone, zostaje je czyste, wymiecione, bierze 7 innych złych duchów i wracają tam. To jest opowieść o tym, że jeśli człowiek jest uwolniony, ale nie wchodzi w jakiś nowy wymiar, albo nowy wymiar nie wchodzi do niego, nie zamieszkuje go, jest jakoś pusty, to wtedy ma w sobie podatność na powrót tych jakichś starych swoich schematów działania, czy właśnie sekwencji, myśl, uczucia, decyzje, odruchy. No i mamy tutaj 8 wtedy, nie? To stąd ta 8 i potem właśnie ojcowie pustyni pod wodzą Ewagriusza, który to zebrał, mówi o 8 duchach, czyli o obżarstwie, nieczystości, o chciwości, o gniewie, o smutku, o acedii, o próżnej chwale i pysze. Acedia brzmi tak najbardziej obco nam. To jest jakiś taki rodzaj, który Szymon Chiżycki opisuje w następujący sposób. Demon pokazuje życie człowieka jako klęskę. Życie ci się nie udało, ponieważ życie ci się nie udało, a chcesz być człowiekiem szczęśliwym, dlatego szybko uciekaj jak najszybciej, jak najdalej. Najlepiej jakąś nieznaną sobie jeszcze aktywność, której wcześniej nie podejmowałeś. Ludzie postawieni wobec takich pokus podejmują decyzje skrajne. Bardzo często biorą rozwody, porzucają kapłaństwo, życie zakonne. Całe ich poprzednie życie jawi się jako bezsensowne i zmarnowane. I tak kształtują się ludzie, którzy nie potrafią na dłużej nigdzie zagrzać miejsca. Osoby, które tak naprawdę mają 50 lat, a nie wiedzą, czym się chcą zajmować w życiu. Ludzie, którzy robią wszystko i nic, którzy nie mają w sobie czegoś, co określilibyśmy jako stałość. Więc Maria Magdalena zostaje zatrzymana w tym swoim właśnie takim śmiercionośnym nachyleniu, w tym takim właśnie odruchowym funkcjonowaniu w pewnym nachyleniu. Ale to jest zbyt mało, że ci aniołowie zatrzymują ją w tym procesie. Od razu sobie też pomyślmy, kto tę funkcję anioła może pełnić. Kogoś, kto nas zatrzyma w takim właśnie zapadaniu się. Kto, co. Po tych słowach, kiedy powiedziano, że zabrano, powiedziała, że zabrano mi mojego pana, nie wiem, gdzie go położono, odwróciła się za siebie. Odwróciła się za siebie. Zobaczcie, bo ona jest w sobie, ale w takiej sobie, w takim wymiarze siebie, który jest jakoś destrukcyjny, ku grobowy. Kiedy się obróciła za siebie, zobaczyła stojącego Jezusa, lecz jeszcze nie wiedziała, że to Jezus. Jezus także ją zapytał: kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Te pytania, one ją odnoszą do tego, co przeżywa. Są takimi pytaniami, które troszkę mają stworzyć rodzaj oglądu tego stanu, zobaczyć, co się dzieje w ogóle, nie? Co się dzieje? Ona, sądząc, że to ogrodnik, powiedziała do niego: panie, jeśli to ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go złożyłeś, a ja go zabiorę. Ona w tym momencie szuka jakiegoś takiego rytuału pocieszenia, który na moment tylko pozwoli jej przez kontakt z tym ciałem, przez pogrzeb, przez domknięcie jego odejścia, jakoś na chwilę ten ból ukoić. Ale ona się nie spodziewa już wymiaru zmartwychwstania. Wtedy Jezus powiedział do niej: Mario. Ona zaś odwróciła się do Niego. Wcześniej odwróciła się za siebie, a teraz robi kolejny krok. Odwróciła się do Niego. Weszła w wymiar relacji imię za imię. Weszła w imię najgłębszej relacji, która dokonuje się poprzez usłyszenie swojego imienia, które mówi ten, którego imię ja też znam i mogę wypowiedzieć. Ona zaś odwróciła się do Niego, powiedziała po hebrajsku rabuni, to znaczy nauczycielu. Ciekawe, że upada nauczycielu. Przecież bardziej adekwatne wydawałoby się imię Panie, tak? Skoro ten, który zmartwychwstał, to jest przede wszystkim Pan życia i śmierci. Ale on dla niej jest rabuni, znaczy ona tak go poznała, to jest jej imię, które najwięcej oddaje w tym momencie prawdę o ich relacji. Być może jest też w tym taka prośba: bądź nauczycielem dla mnie nowego życia, do którego chcę powrócić. Bądź nauczycielem tych nowych ścieżek. I teraz chcę wyprzedzić taką myśl, która być może się w was pojawia. Co to jest w ogóle stawką? O co chodzi w tym wchodzeniu w różne wymiary, w świadomym wybieraniu tych wymiarów, różnych wymiarów? Co to jest stawką, o co tu chodzi? Już widzimy po Marii Magdalenie, że stawką nie jest coś, co ma dzisiaj takie popularne określenie mianem dobrostanu. Jestem ciekaw, kto z was takie podejrzenie w kimś się zrodziło, że tutaj cała ta historia to tak naprawdę jest opowieść o tym, żeby po prostu dobrze się czuć, wejść w dobrostan, a nie czuć się źle. Ale by to było bardzo duże uproszczenie. I powiedziałbym, że tu nie chodzi o dobrostan. Tu bardziej chodzi o dobrobycie albo o dobrodziejstwo. Coś więcej niż stan. Ten stan oczywiście jest ważny, ale to jest tylko punkt wyjścia. Stan psychiczny. To by był ten moment spotkania z aniołami, nie? Ten pierwszy etap. Na pierwszym etapie rzeczywiście czasami, jeżeli jesteśmy wkleszczeni w jakimś takim, jesteśmy w jakimś jednowymiarowym zakleszczeniu, którym się dławimy, którym jesteśmy sparaliżowani, bez ruchu, albo jak nas tam gdzieś dryf znosi z prądem, no to rzeczywiście ważne jest zatrzymanie się, nie? Ale to nie jest nigdy koniec, to zatrzymanie się, to takie ochłonięcie. Powiedzmy, że to jest pierwszy etap, dobrostan, nie? Natomiast generalnie chodzi o pełnię życia. O pełnię życia chodzi o to, żeby to dobro, którego Bóg dla nas pragnie, wielorakie dobro, mogło dojść do głosu. Tak, w formie dobrego bycia, życia, bytu, nie? Takiego pełniejszego bytu, a też właśnie dobrodziejstwa, że ja się staję zdolny do dobrych czynów. Bo jeśli jestem zakleszczony w jakimś stanie, no to ten stan mnie paraliżuje. Nie? Doskonale znamy, wszyscy wiemy, o czym mowa, tak? Że nieraz naprawdę chcielibyśmy się zaangażować. Widzimy ogrom różnych możliwości i wyzwań, które są wokół nas, no a jednak po prostu czujemy, że no, nie mamy siły, nie? Że jesteśmy tak bardzo pochłonięci przez jakiś rodzaj doświadczenia, przeżycia i tak czujemy się w takiej czarnej dziurze, która tam wszystko wysysa, no że gdzie nam do jakiegoś działania, nie? Patrzymy troszkę tacy otumanieni na to, że gdzieś tam ludzie chodzą i coś robią i się angażują. Patrzymy na to nieraz tak z taką zazdrością, ale sami nie czujemy się do tego zdolni, nie? Teraz chwilkę przyjrzyjmy się temu właśnie tej krainie, w której nie warto, żebyśmy zbyt długo pozostawali, ponieważ właśnie ona jest takim nachyleniem ku grobowym. Nie? Dobrze jest sobie uświadomić, co to jest za taki ponury wymiar, taki ograbiający z życia, który najczęściej mnie dopada. To byłoby takie pierwsze zaproszenie w ogóle do praktycznego zastosowania, żeby to, co nieraz możemy nazywać takim zbyt ogólnym językiem, no taki beznadziejny stan, nie? A jaki to w ogóle do kitu, tak się tam... No nie, to jednak zasługuje to szczególne nachylenie, czy zakleszczenie się, czy ten wymiar zasługuje na to, żeby się mu uważnie przyjrzeć, żeby zobaczyć, co tam się właściwie dzieje, nie? Gdybyś miała nadać imię tej swojej krainie, która cię tak zagarnia, jakie ona ma też to czasami jest dom z wieloma pokojami, czasami to jest nurt rzeki, który ma różne zakola, tak? Są takie zakola tego nurtu, który po prostu cię tak porywa i płyniesz jak kłoda, są też takie zakola, które cię tam potrafią pokaleczyć i pobijać nieźle. Albo są jakieś grząskie też przestrzenie, których nagle tam całkowicie jak w bagnie się nagle znajdziesz. Nie? Taki opis tego swojego świata, który mnie najczęściej zagarnia, no byłby ważny, byłby takim ważnym wymiarem też świadomego, nie? Życia i samoświadomości. To, co jest jeszcze ważne w tym nazywaniu swojego świata, ja zrobiłem taką lekką próbkę, przytaczając tą moją sesję terapeutyczno-duchową. To, co tam jest też ważne, to nazwać wyzwalacz. Nie? Bo te stany nieraz one są bardzo często automatyczne. I jeśli automatyczne, to mają też swój właśnie wyzwalacz. Jest taki niesamowity tekst, który opisuje relację Dawida z Saulem. Zapisałem sobie chyba Sigli, skąd to jest, ale to wszyscy jesteście bardzo obyci z Pismem Świętym, to sobie to znajdziecie. Chcę wpiszecie, Saul chce zabić Gidon Dawida, albo coś w ten deseń. Historia jest taka, posłuchajcie. Dawid wyprawiał się jako dowódca wojsk, którym go mianował Saul. Tragiczny król, który coraz bardziej oddala się od swojego powołania, od swojej misji, ogarnia go jakaś taka... jakiś taki mrok, który się bardzo wiąże ze stanem zazdrości wobec Dawida. No zazdrość potrafi być potwornym stanem zagarniającym. I Dawid wyprawiał się i wiodło mu się dobrze, dokądkolwiek go Saul posyłał. Saul więc ustanowił go dowódcą wojska. Dawid był lubiany nie tylko przez cały naród, ale też przez dworzan Saula. Gdy przybyli oni i wracali po zabiciu Filistynów, kobiety ze wszystkich miast wyszły ze śpiewem i tańcami naprzeciw króla Saula przy wtórze bębnów, okrzyków i cymbałów. I Saul po prostu patrzy w te promienne oczy, słyszy, jak biją bębenki, cymbały i okrzyki. I nagle paraliżuje go taka świadomość, że one śpiewają nie dla niego, to nie dla niego to wszystko. Zaśpiewały kobiety wśród grania i tańców. Pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy. A Saul bardzo się rozgniewał, bo nie podobały mu się te słowa. Mówił, Dawidowi przyznały 10 tysięcy, a mnie tylko tysiące. Brak mu tylko królowania. Od tego dnia patrzył Saul na Dawida zazdrosnym okiem. I teraz uważajcie, już widzimy, że jego zagarnia ten wymiar poczucia zagrożenia. Bardzo bogaty wymiar, my go może nazywamy tutaj jednym słowem zazdrość, ale to jest właśnie, jedno słowo tego nie odda, nie? Ono może być jakąś dominantą, ale to jest bardzo bogaty świat, bogaty w śmierć, ale bogaty w swojej złożoności. Jest w tym i gniew, i jakieś poczucie straty, i takie poczucie fatum, i smutek. Co jest zaskakującym wyzwalaczem dla Saula? Czytamy tak. Oto nazajutrz opanował Saula duch, który i Saul popadł w szał wewnątrz swojego domu. Dawid tymczasem grał na cytrze, tak jak każdego dnia. Saul trzymał w ręku dzidę i rzucił Saul dzidą, bo myślał, przebije Dawida do ściany. Lecz Dawid dwukrotnie tego uniknął. muzyka stała się wyzwalaczem, nie? Bo ta muzyka, on słyszał tą muzykę wtedy, gdy po raz pierwszy uświadomił sobie, że owszem, owszem, tysiące, tysiące, król, ale Dawid, dziesiątki tysięcy, nie? Dawid to jest gość. Po prostu to było w rytmie muzyki. I teraz muzyka, Dawid z automatu już był w stanie jakiegoś takiego obłędu, jakiegoś szału, ale to się jeszcze nie przekładało na działanie. Natomiast ta muzyka wyzwoliła w nim ostatecznie to wszystko, co najgorsze w tym takim wymiarze zazdrości w tym stanie, w tym świecie, i chce zabić Dawida. No więc to jest koniecznie zadanie do odrobienia, zwłaszcza przyjrzenie się tym wyzwalaczom, nie? Które sprawiają, że nagle było wszystko, co śpiewa Nosowska. Nie? Na początku jakoś szło, lukier, cud, liryczne cudo, nagle coś, tyci czort na manowce złości wywiódł mnie. Nagle coś, tyci czort. Właśnie no mamy te takie swoje cosie, te tyci czorty różne, a może i całkiem takie czasami poważne czorty, które za tym stoją, które nagle właśnie nas wyprowadzają na manowce, nie? I nie są to cudne manowce. Swoją drogą tak pomyślałem sobie teraz, że no, autor tych słów, cudne manowce, Stachura właśnie w tych stanach był, w takich stanach ku śmierci, ku grobowych był bardzo często. I dla niego właśnie na przykład te manowce, o których on tutaj śpiewa, to były cudne manowce, to była jakaś próba wejścia w inny wymiar, taki, który byłby dla niego jakimś ukojeniem od tego, co przeżywał. Chciałbym, żebyśmy teraz zobaczyli, otworzę taki kolejny punkt biblijnych tropów, które troszkę pokażą nam, że ta idea przechodzenia do innych wymiarów jako świadomych wyborów, świadomego działania, że ona jest obecna w Piśmie Świętym. Na przykład w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Zresztą ten rozdział ostatnio bardzo, tak bardzo ogólnie to wiem, nie zagłębię się, ale jakby ktoś był zainteresowany, to jest taka idea ostatnio, do której mocno się odnosi jeden z takich cenionych autorytetów takiej mądrej, intelektualnej prawicy amerykańskiej. Napisał taką książkę 12 zasad mądrego życia, czy gdzie ja to mam?
Tak, Jordan Peterson.
Jak?
Jordan Peterson.
O właśnie. 12 zasad chyba na życie, jakoś tak. I on w takim swoim ostatnim myśleniu przywołuje opis stworzenia świata. Mówi, to w ogóle jest opowieść o takim, o cywilizacji, o rozwoju, żeby z tego tohu wabohu, tej ciemności i chaosu, które widzimy na początku, bo czytamy, że Ziemia była bezładem i pustką, a ciemność zalegała nad bezmiarem wód, a Duch Boży unosił się nad wodami, to jest w ogóle opowieść o stawaniu się człowiekiem, nie? I teraz zobaczcie, na czym polega to Boże, ta zmiana, którą Bóg wprowadza w ten właśnie bezład pustki i ciemność nad bezmiarem wód, a zarazem już się Duch Boży unosi nad tymi wodami. Bóg rzekł, niech stanie się światłość i stała się światłość i widział Bóg, że światłość jest dobra. Pojawia się kategoria dobra, którą tu szczególnie podkreślałem przed chwilą. Dobra w najmocniejszym tego słowa znaczeniu, właśnie dobrodziejstwa, dobrobytu, nie tylko dobrostanu. Oddzielił więc światłość od ciemności. Oddzielanie. Potem oddziela wody, jedne wody te na ziemi od tych wód pod niebem. Więc Boży akt kreacji, czyli pomnażania dobra, bo to jest opowieść o dobru właśnie, ma w sobie, w tym opisie, w tym poetyckim opisie oczywiście, bo to nie jest zapis tego, jak to wyglądało, to nie jest naukowy opis, tylko to jest opis stwórczego działania, ukazania tego, że stwórcza, boska, dobra moc stoi za tym wszystkim, tu pojawia się właśnie motyw oddzielania. Więc w tym świadomym wchodzeniu w inne wymiary niż ten, w którym aktualnie jestem, będzie się wiązał z jakimś rodzajem też oddzielenia się. To znaczy w takiej, tego, co opowiadałem o tym moim takim nagłym zaskoczeniu, nie? Że nie cały jest tym smutkiem, tak? Albo to, co Maria Magdalena usłyszała od aniołów, tak? Co się dzieje? To jest ten moment takiego oddzielenia się od tego stanu. Psychoterapia w tak zwanej trzeciej fali behawioralno-poznawczej mówi o dyfuzji jako takiej niezbędnej umiejętności. Jest fuzja, takie sklejenie się z jakąś myślą, że ja cały się tą myślą staję i ta myśl mną rządzi. I żeby w ogóle przerwać ten proces i żeby odzyskać wewnątrz sterowność, twórcy tej koncepcji nazywają to elastycznością psychologiczną, psychiczną, niezbędny jest ten pierwszy etap dyfuzji, nie? Czyli takiego rozbicia tej fuzji, tego sklejenia. Nie? Więc ten moment rozdzielania, które pomnaża dobro, ja tutaj w tym widzę. Kolejny trop biblijny, taki bardzo ciekawy, piękny, to jest Księga Koheleta. Już w zasadzie ta sama księga, ona mogłaby być przyczynkiem do tej właśnie refleksji dotyczącej świadomego życia w wielu wymiarach. Kohelet mówi, to jest w trzecim rozdziale, następujące padają słowa, bo dobrze nam znane. Wszystko ma swój czas, jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Mi się wydaje, że jakby te różne doświadczenia, po prostu one się pojawiają i mają one swój czas, no, który po prostu się wydarza, no i nic, nie mamy na to specjalnie wpływu, a jednak dokonaliśmy ciekawy zabieg, mianowicie padają dwa oddzielne słowa, wszystko ma swój czas, to jest chronos, jest wyznaczona godzina, a tu po grecku jest słowo kairos. Posłuchajcie, jaka jest definicja kairos z Wikipedii. Kairos, odpowiedni moment, pora. Kairos oznacza odpowiedni moment, pora. Słowo pochodzące ze starożytnej Grecji. Przypomnę, księga Koheleta pochodzi właśnie z tego kręgu helenistycznego. Będące religijno-filozoficznym terminem na sprzyjający czas decyzji. Czyli w tej idei kairos jest już troszkę inny klimat niż ten chronos, taki właśnie nieruchomy. Ten kairos staje się takim momentem, kiedy przychodzi do nas jakieś doświadczenie, ale to jest też czas decyzji, który niewykorzystany miałby niekorzystny wpływ na dalsze koleje życia. Czyli w kairos jest wpisana jakaś dynamika współdziałania z tym, co się dzieje. To nie jest takie ponurackie zgodzenie się. No tak trudno, tak jest, nie? To jest raczej zaproszenie do takiego zobaczenia różnych odsłon życia, różnych jego wymiarów właśnie, po to, żeby po pierwsze zobaczyć, jakie to jest bogactwo, cały czas pamiętając, że to przychodzi, to się wydarza, ale jest tam wpisane w to motyw decyzji, nie? Do tego, żeby dobrze wykorzystać ten czas. A w tym dobrym wykorzystaniu będzie też mieściła się idea decyzji o zmianie. Do tego jeszcze nawiążę. I teraz Koheleth pisze tak, wszystko ma swój czas, jest wyznaczona godzina, czyli jest chronos, jest kairos, na wszystkie sprawy pod niebem. Tych spraw jest wiele. Pod niebem, jak mówi niebem, to znaczy w doczesności, w której jesteśmy. Nie? Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowania. Czas płaczu i czas śmiechu. Czas zawodzenia i czas pląsów. Czas rzucania kamieni i czas ich zbierania. Jest czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich. Tu cały czas jest kairos już teraz. Czas szukania, czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju. Wymienił to wszystko i mówi, cóż przyjdzie pracującemu z trudu, jaki sobie zadaje. Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obdarzył ludzi, by się nią trudzili. Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie. Dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata. Wyobrażenie. Ten metapoziom spojrzenia na to, co się wydarza. Tak jednak, że człowiek nie pojmie dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca. Jakąś świadomość mamy. Ta świadomość wystarczy, aby współdziałać z Bogiem, który przychodzi w tak wielu różnych doświadczeniach. I Koheret pisze zaskakujące słowo. Poznałem, że dla człowieka nie ma nic lepszego niż cieszyć się i o to dbać, by szczęścia zaznać w swym życiu. Bo też, że człowiek je i pije i cieszy się szczęściem przy całym swoim trudzie, to wszystko dar Boży. Czyli ostatecznie pokazuje taki horyzont, po pierwsze świadomości, włączenia świadomości, jakie znaczenie ma dla mnie ten kairos, te wydarzenia. To byłby ten moment takiego odczytania, co mi to mówi, to doświadczenie, nawet najtrudniejsze. Jakiś rodzaj dialogu z tym doświadczeniem. A potem przypomnienie sobie, że pragnieniem Boga jest szczęście przy całym trudzie i że to jest dar Boży. I że ostatecznie wszystkie stany, wszystkie wymiary, które się znajduje, one ostatecznie mają stać się cząstką tego wielkiego szczęścia, które nie jest jakąś taką głupawą dobrostanu, tylko jest wolnością odpowiedzialnego, dojrzałego człowieka, który stawia pytanie o to, co tutaj posłuży dobru i jakiemu dobru. I co teraz mogę zrobić i jaką stronę się skierować, żeby to, co dane mi było przeżyć, teraz to wykorzystać. Jaki wymiar wybrać teraz spośród tych, które są w zasięgu moich możliwości. I tutaj jest ciekawy taki temat bardzo, mianowicie pytanie o miarę trwania jakiegoś stanu, doświadczenia tego, co tutaj, tych różnych przeżyć, czy też wymiarów istnienia. I to wymaga rozeznania, to wymaga pytania, co służy życiu, co służy dobru. Tak? Bo na przykład jeśli, niech posłuży nam za przykład historia Dawida, to jest druga księga Samuela, 12 rozdział. Dawidowi rodzi się dziecko z Batszebą. Ma takie przekonanie, które przypisuje Bogu, że to dziecko za karę umrze. Tak się tutaj zastrzegam, bo pamiętajcie, że w Biblii Biblia jest niezwykłą księgą, ponieważ ona nigdy do końca nie wiadomo, kiedy tak relacjonuje, co mówi Bóg, a kiedy tak nago, co te relacjonuje, co myśli człowiek o tym, że myśli Bóg. Czasami to jest mocno tak, mocna prowokacja, która ma nas oburzyć wręcz, że jak tak można przypisywać Bogu takie rzeczy, nie? Ale tak robili po prostu i zapis tego jest. To jest jakiś zapis etapu myślenia religijnego. Nie? Biblia nie robi retuszu. Nie mówi, że od nagle po prostu wszystko stało się mega dojrzałe i światłe i głębokie. Nie? Człowiek po prostu od razu stał się takim uduchowionym mędrcem. No nie, najpierw potrafi być głupim szczylem, to ostatnio powiedział Szymon Bajewski, relacjonując swoją młodość. Bardzo mi się to podobało, to słowo szczyl. Znaczy jest jakieś takie też ciepło, mimo negatywne konotacje. I teraz co się dzieje? Kiedy dowiaduje się, że to dziecko umrze, Dawid zaczyna pościć. Bardzo surowo pościł, wszedł do swojego mieszkania, nie? Znaczy on świadomie wszedł w wymiar pokuty. Świadomie wszedł właśnie w taki wymiar modlitwy błagalnej, pokutnej, jak jeszcze można by ją nazwać. Całą noc leżał na gołej ziemi. Poszczególne wymiary, do tego jeszcze wrócimy, mają też cały świat swoich gestów. Bardzo, bardzo ważny wątek, za chwilę będziemy na nim finalizować tą naszą podróż. przyszli do niego najbardziej szanowani spośród jego sług i prosili go, aby się podniósł z ziemi i zjadł z nimi posiłek. Ludzie mówią, nie, to dla ciebie jest złe, nie bądź tam, nie bądź w tym stanie, dla ciebie to jest złe. Gdzie zawsze znajdą się ludzie, którzy mówią, my wiemy lepiej, wiemy lepiej od ciebie, tak już nie, tak już nie, to już wstań, nie? On jednak odmówił. Dawid tutaj ma takie jednoznaczne rozeznanie, to słowo rozeznanie, właśnie jak długo być w jakimś stanie, w jakim wymiarze, jest istotne. Po upływie tygodnia, więc to trwało długo, dziecko umarło, ale słudzy Dawida bali się mu powiedzieć, że dziecko nie żyje, gdyż mówili, gdy dziecko było przy życiu, a on nie chciał słuchać tego, co do niego mówiliśmy, jakże teraz możemy mu powiedzieć, że dziecko umarło, jeszcze sobie zrobi coś złego. Dawid zauważył, że jego słudzy rozmawiają ze sobą szeptem. Zrozumiał więc, że dziecko nie żyje. Zapytał swoje sługi, czy dziecko umarło. Odpowiedzieli, umarło. Wtedy Dawid wstał z ziemi, umył się. Patrzcie, ruchy wykonuje, gesty. Wstał z ziemi, umył się, namaścił się, zmienił swoje szaty i poszedł do domu Pana, aby oddać cześć Bogu. Co to jest, jak nieświadome przejście z pokuty w wymiar przyjęcia, takiego przyjęcia duchowego przed Bogiem. Nie? Ale to są, patrzcie, jakieś takie gesty zamykające pewną przestrzeń, nie? Tamtych przeżyć. I słudzy tego nie rozumieją, bo są zdziwieni. Zaczęli go pytać, jak rozumieć twoje postępowanie? Gdy dziecko jeszcze żyło, ty pościłeś i płakałeś z jego powodu, a teraz dziecko umarło, ty wstałeś, zabierasz się do jedzenia? Dawid odpowiedział, jak długo dziecko żyło, pościłem i płakałem, gdyż myślałem sobie, kto wie, może Pan się zlituje i zachowa dziecko przy życiu. Ale teraz, kiedy dziecko umarło, dlaczego miałbym jeszcze pościć? Czy zdołam je przywrócić do życia, to ja dołączę do niego, ale ono do mnie nie powróci. Niesamowite, nie? Więc ta miara trwania, kto taką decyzję może podjąć? Oczywiście znowu wracamy do aniołów. Czy masz swoich aniołów, takich ludzi, którzy mogą cię jakoś zatrzymać, z którymi możesz ten pierwszy etap jakoś postawić, mądrych doradców, kogoś, kto ci nie będzie wtłaczał, kto ci nie będzie ciągnął, ale kto cię też nie będzie zniechęcał, tak? Tylko będzie jakimś mądrym doradcą, który pomoże ci odkryć miarę. Miarę, zwłaszcza w takich właśnie stanach, w takich doświadczeniach, które się wiążą z cierpieniem. Nie? Miara pokuty. Pamiętacie ten film Misja, kiedy jeden z bohaterów, który zabił swojego nie pamiętam, przyjaciela, czy nawet kogoś z rodziny w pojedynku, w furii jakiejś takiej, rozpoczyna pokutę i w takiej sieci niesie tam te oznaki tego swojego starego życia. To jest jego, on wchodzi w wymiar pokuty, nie? Taki ewidentny. Poprzez gest ciągnięcia przez góry tej sieci z tą zbroją, bronią i tak dalej. W pewnym momencie jeden z jezuitów już nie może patrzeć na ten jego trud i odcina to. Ta sieć gdzieś tam spada kilkadziesiąt metrów w dół, on tylko rzuca okiem na niego i nie jest to do zadowolenia, nie aprobata, schodzi po to, na nowo przywiązuje i jeszcze idzie. Nie? I dopiero potem następuje taki moment, kiedy on sam jest gotów i pozwala innemu jezuicie odciąć tą sieć, jakby zakończyć ten etap. Nie? Też moglibyśmy powiedzieć, że to są jakieś etapy, ale trzeba rozpoznać ich miarę i zdecydować się, że teraz wchodzę w nowy wymiar i on wchodzi w wymiar służby, nie? Wymiar służby życiu, wymiar tam wśród plemion, gdzie zamieszkują na misji, jest ich obrońcą. Nie? No więc właśnie, wracam do tej wyliczanki i tak za bardzo to nie chciałbym tego rozwijać, bo to są takie zarys tych portali, takich drzwi. Jeszcze raz powtórzę, nie? Wymiar obserwacji tego, co się we mnie dzieje. Jest bardzo, to dzisiaj to ma miano na przykład mindfulnessu, nie? Że to jest takie obserwowanie, co się we mnie dzieje, obserwowanie swoich myśli, obserwowanie swoich uczuć. Mogę wchodzić świadomie na jakiś moment, nie? Po to, żeby widząc, że to jest ważne. Jest jakiś wymiar decyzyjny, na przykład no, ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, który bardzo długo odwleka od siebie, już ma przechodzoną taką ciążę po prostu, odwleka wymiar decyzji dotyczący ślubu, nie? Już długo w związku takim, który naprawdę no, wymagałoby to decyzji, tak lub nie. Rozchodzimy się albo się schodzimy na dobre w stałym związku małżeńskim, oboje są wierzący. Nie? Jest wymiar tajemnicy. Czasem słuchajcie, tak może być na przykład tak, że nasze serce woła z jakiegoś takiego stanu, w którym się znajdzie, z takiego pragnienia i głodu, woła o to, czego mu brakuje. Nie? Może na przykład być tak, że mamy jakieś takie okresy swojego życia, taki wymiar, nie wiem, strasznie dużego zapracowania. Albo na przykład mamy jakiś taki wymiar, że bardzo się poddamy jakimś takim rozrywkom. Pamiętam taki wyjazd z młodzieżą na Światowe Dni Młodych do Kolonii. Towarzyszyłem grupie z Krakowa, chociaż to byłem tam tylko gościem, takim pomocnikiem duszpasterza, a właściwie duszpasterzycy, bo to była siostra Patrycja. I ona to była grupa, schola parafialna, ale ta schola była tak właśnie mądrze kształtowana przez Patrycję, w takich wielu wymiarach właśnie, nie? Że był i śpiew, i zabawa, i modlitwa, ale też adoracja. I tamci, i ci młodzi ludzie, któregoś wieczoru mówią tak, ojcze, zróbmy adorację Najświętszego Sakramentu. Po prostu już tych ognisk, tych kiełbasek, tych wurstów, tych meczy, bo Niemcy chcieli tak przyjąć, nie? To niby to religijny event, te Światowe Dni Młodych, a oni tak, no, taką mają tam, takie nachylenie mają tej swojej religijności, że ona jest taką właśnie albo działalnością charytatywną, albo takim życiem towarzyskim, nie? Tam coś się dzieje, parafialne, pikniki i tak dalej, nie? No i to myśleli, że to będzie takie super, jak to zrobią młodzieży. A oni po prostu tak po dwóch dniach byli tak wygłodniali właśnie milczenia, tajemnicy bycia przed Panem w Najświętszym Sakramencie, że przyszli i błagali. Adoracja się zaczęła, patrzę, obok stoi ksiądz, taki Anton Niemiec, bardzo gorliwy, fajny ksiądz, który tam jest proboszczem, który nie potrafi, on stał i płakał, potem powiedział, że on widząc tych modlących się ludzi, właśnie nawet nie śpiewających, tylko tak w ciszy, nie? Uświadomił sobie, jak on jest bezradny w tym przeprowadzeniu swoich młodych, tych Niemców, nie? Z tego wymiaru takiej właśnie religijnej rozrywki, fanu, wymiar tajemnicy, jakiś wymiar kontemplacji, mistyki, nie? Zobaczył to, poczuł, nie? Więc czasem nasze własne serce się o to tak dopomina, kiedy jesteśmy w otwartości na siebie. Jest też wymiar właśnie refleksji i wniosków, kiedy chcę zrobić jakieś podsumowanie. I czasami może być tak, że wymiar takiego pędu, aktywizmu, każe mi od tego nie wchodzić w to, nie? Jakieś lęki mogą się włączać. Jeśli się przyzwyczaję do życia w takim właśnie jakimś nurcie, który mnie porywa i trochę takim bezwładzie już tym płynę, to czasem rodzi się lęk przed tym, żeby wyskoczyć na brzeg, nie? I świadomie wejść w jakiś ogląd tej sytuacji. To, co tu się właściwie wydarzyło. Podsumujmy to, zobaczmy, nie? Wyciągnąć, żebym jakieś wnioski wyciągnął. Wymiar relacji. Na przykład dla mnie wchodzenie w wymiar relacji jest zawsze bardzo świadomym działaniem. To jest ciekawe, ale mam jakoś taką, ja mam takie nachylenie też samotnicze, które bywa fajne, ale też wiem, że bywa takie, no właśnie, mało życiodajne, nie? I czasem tak jest, że po prostu to mi się wyrywa samo serce do tego, żeby gestem, nogami i głową zatrzymać się w tym właśnie takim nachyleniu ku samotności, czy też osamotnieniu i powiedz, nie, to tak świadomie wybrać relacje, wybrać bycie z braćmi, z ludźmi, z którymi jestem. Nie? Wymiar odpowiedzialności. To jest taki moment, teraz czytam książkę Dietricha Bonhoeffera, jego pisma z okresu wojny, pisma mówiące o jego zmaganiu właśnie z takim jasnym opowiedzeniem się przeciwko nazizmowi. Był pastorem, wiedział, z czym to się będzie wiązało, nie? Zabranie głosu przeciwko nazizmowi. Taki odważny głos i nie mylił się, on wszedł w ten wymiar odpowiedzialności. Wcześniej jego sposobem na wejście w ten wymiar odpowiedzialności była refleksja, nie? Jego takim pośrednią krainą. Pisanie mu pomagało w ogóle nazwać, czym jest odpowiedzialność, nie? Na czym polega też odpowiedzialne działanie zgodnie ze swoim sumieniem. I kiedy to sobie ułożył, napisał, mógł podjąć decyzję i zapłacić cenę, którą było więzienie i śmierć. Ale dla kogoś też może być wymiar samotności ważny, nie? Ktoś, kto jest takim właśnie trochę bezwładem towarzyskiego bycia nieustannie, bardzo świadomy wybór samotności. No i teraz zakończmy już tematem, który tak naprawdę jest dla was zaproszeniem, bo myślę, że to jest bardzo osobisty, taki osobisty i praktyczny i taki też ciekawy wątek, który wymaga takiego spotkania z sobą i poszukania słów i gestów, które pomogą nam w tych przejściach. Widzieliśmy Dawida. Pozwólcie, że przywołam teraz świętego Dominika. To był człowiek, założyciel mojego zakonu, który zasłynął między innymi z takich tak zwanych 9 sposobów modlitwy świętego Dominika. To sobie przy okazji zobaczcie, są takie ikonki, które to pokazują. On był bardzo dynamiczny w tych różnych sposobach modlitwy. Ja jestem przekonany, że to była jego podróż poprzez różne wymiary modlitwy, bo te różne wymiary, one również dokonują się wewnątrz modlitwy, nie? Różnej ekspresji tej modlitwy. I ciekawe, że do każdego z tego wymiaru był jakiś inny gest. Najpierw pochylał się pokornie przed ołtarzem, to jest pierwsze. Drugi, modlił się często leżąc krzyżem na ziemi. Trzeci, podnosił się z ziemi i brał dyscyplinę. No oni go też używali w tamtym czasie dyscypliny, czyli takiego biczowania się. Stojąc przed ołtarzem albo w kapitularzu, kierował swój wzrok na krzyż. Podnosił wzrok. Dzisiaj jest w Ewangelii zresztą na przykład, że Jezus podniósł oczy ku niebu. No to już masz dużo takich podpowiedzi w Piśmie Świętym, też takich właśnie gestów fizycznych, które stają się pewnego rodzaju sposobami otwierania tych nowych wymiarów. Bo one się otwierają raczej słowem i gestem, słowem i rytuałem, niż myślą. Myśl jest za słaba do tego. To może być też oczywiście wspólny rytuał. Dalej, Dominik, zdarzało się tak, że zatrzymywał się wyprostowany przed ołtarzem. Czasem modlił się z ramionami rozłożonymi na kształt krzyża. Siódma modlitwa i gest, stał wyprostowany na wzór strzały wypuszczonej z łuku. Ósmy, siadał, by czytać i modlić się. I dziewiąty, wędrował nieraz i wtedy oddalał się od towarzyszy podróży. To jest opis, bardzo stary opis właśnie tych sposobów, które bracia podpatrzyli u świętego Dominika. Nie? I to wchodzimy teraz w ogromny w ogóle temat. Temat właśnie słów, które pomagają ci, które są do odkrycia. Był taki czas, że na przykład bardzo mi pomagało wejść w taki wymiar kojący przed Bogiem. Jak mówiłem imię Ducha Świętego, po hebrajsku mówiłem Ruach. To słowo naprawdę jakoś w ogóle też przez swoje brzmienie, przez tajemnicę, jaką niesie. Wiecie, nie mówimy o zaklęciach, nie? Chociaż myślę, że to, co czasami różne kultury właśnie w tych swoich rytuałach i zaklęciach robiły, to była jakaś taka też w tym intuicja, nie? Która tutaj jest. Ale to nie chodzi teraz o zaklęcia ani o magię, tylko o taki rodzaj pomocy w przejściu sobie. Nie? Zobaczcie, że w ogóle liturgia chrześcijańska, no to jest doświadczenie wspólne, Ale liturgia no właśnie jest przecież czym całym, całym w ogóle teatrem, gimnastyką, nie? Słów, gestów, gestów ciała. I to no, my mamy to w takiej formie, jakie mamy, a przecież są różne liturgie. Kiedyś Maksymilian Navarro powiadał, że na przykład w kościele syromalabarskim, kiedy jest znak pokoju, a ten znak nawiązuje tak naprawdę do tego, co powiedział Jezus, że przekazujcie pokój, nie? Mówcie pokój temu domowi, dajcie, ja wam daję pokój i wy dawajcie innym, tak? To prezbiter, kapłan, celebrans dokonuje takiego gestu nad kielichem z krwią i ciałem pańskim, jakby brał stamtąd, to dokładnie taki właśnie gest zagarniający, a potem coś takiego robi, nie? Jakby rzucał ten pokój. Jezus mówi, że przyszedłem rzucić ogień na ziemię, nie? Ogień ducha. Więc jakby ta ekspresja, która pomaga w takim przejściu, nie? W doświadczenie, czy w więcej niż doświadczenie, właśnie jakiś wymiar bycia, uczestniczenia w dobru, bo to jest cały, cały ogromny, ogromny temat. Dobrze jest tutaj szukać swoich, nie? Też szukać i zmieniać. Ja czasami na przykład oddech jest fantastycznym też takim sposobem na przechodzenie w inny rodzaj stanu, czy więcej niż stanu, doświadczenia. Oddech, który jest tak prostym właśnie, tak prostą czynnością, ale możesz do tego przypisać jakąś treść, tak? Na przykład, że to, co teraz cię tak jakoś zagarnia, jakaś myśl, na przykład, że wdycham, ja to akurat ostatnio praktykuję, wdycham, robię wdech, to jest mądrość ducha, jego prawda, prawda, którą on zna całą o mnie, o rzeczywistości, i wydech jest jakby takim puszczeniem z tym wytchnieniem tego kawałka siebie, który jest jakoś zamknięty w tej myśli, nie? Takiej myśli, która właśnie wiąże w sobie i blokuje życie, nie? Czy jakoś w ogóle zamyka na nadzieję, cokolwiek to by było, nie? Żeby to, jakby robię w ten sposób też krok do tyłu ku własnej głębi, ku większej prawdzie, nie? Którą jest, tam w ogóle płyń sobie, nie? To z tym oddechem. Więc dobrze jest szukać takich swoich gestów, które pomagają w takim przechodzeniu, nie? Czy to będzie podnoszenie rąk, czy to będzie właśnie, trzeba sprawdzać, nie? Czy to będzie leżenie krzyżem, czy to będzie klęczenie, czy to będzie taniec, czy to będzie jakiś własny, taki autorski gest, który zrobisz. To w wymiarze takich osobistych rzeczy, no i też oczywiście jako wspólnota, to też jest wielki temat, nie? Że my możemy też wejść jako grupa, jako wspólnota, jako społeczność, zdecydować się na jakiś wspólny wymiar, nie? Wymiar celebracji, wymiar świętowania, wymiar poszukiwania, wymiar wdzięczności, wymiar podejmowania decyzji. No, więc bardzo wam dziękuję za cierpliwość, wytrwałość, którą wykazaliście. To jest to, co ja przygotowałem, i teraz chętnie odniosę się, jeśli będę potrafił, do pytań, które być może zostały postawione.
Tak, dotychczas jest zadane jedno pytanie, ja też ewentualnie mam coś. Jest od Igi, nie wiem, czy ojciec to widzi.
Tak, jak odróżnić dobrostan od dobrobycia? Co może być pomocą w rozeznawaniu? Czy dobrostan może nas jakoś zatrzymać w rozwoju? Powiedziałbym, że dobrostan może zatrzymać w tym znaczeniu, że jeśli uprzemy się, że musimy się zawsze czuć dobrze i nie wolno nam się czuć jakoś trudno, w innych takich wymiarach niż przyjemność, i no to ten rodzaj przywiązania ewidentnie będzie zatrzymujący, nie? Wracając do tej terapii ACT, czyli akceptacji i zaangażowania, czyli tej trzeciej fali terapii behawioralno-poznawczej. Jej twórca Stephen Hayes powiedział, ten sam, który mówił o tej dyfuzji, że chodzi też o elastyczność w uczuciach, czyli żeby wyjść z takiej perspektywy, że muszę zawsze dobrze się czuć, perspektywę dobrze siebie czuć w czymkolwiek, co czuję. Nie? gra słów, nie? Nie chodzi o dobre samopoczucie, tylko dobre czucie siebie w różnych emocjach, które mi do mnie przychodzą. Więc tak, to by było na pewno wtedy zatrzymujące jakoś. W tym pomocy w rozeznawaniu to trzeba rzeczywiście też troszkę poznać swoje preferencje, nie? Do czego ja mam skłonności. To się wiąże z poznaniem siebie. Nie? To pada to słowo rozeznawanie, ono takie trochę brzmi tak tajemniczo, nie? Tam rozeznawanie. Nie, to jest raczej po prostu używanie wiedzy, wystarczającej wiedzy na temat siebie, na temat swoich różnych tendencji, skłonności, ucieczek i tak dalej. Ale doradzanie się też jest dobre, nie? To dobrze jest mieć takich właśnie swoich aniołów, którzy powiedzą, wiesz co, no tak jak cię znam, to mi wygląda, że troszkę się zaklinowałeś, nie? Zaklinowałaś. Może byście się też podzielili jakimiś swoimi rytuałami czy słowami, które wam pomagają przechodzić jakiś wybrany przez was wymiar z racji na dobro, nie?
Pojawiły się dwa kolejne pytania, więc może w międzyczasie
tak,
uczestnicy będą myśleli o tym.
Tak, jak postępować ze stanem, który pojawia się zaraz po przebudzeniu, jest dojmujący, wynika też z sytuacji kryzysu, kiedy domyka się stary etap, a jeszcze nowego nie ma. Czy to pójście w głąb takiego, z tego stanu byłoby dobrym pomysłem? Bo potem wyruszam jeszcze w stare, a rano ten stan powraca. Jeśli dobrze rozumiem, to jest pytanie o mądrość, która wynika z rozpoznania tego stanu, w którym też jakby już zamierzam się na dany moment rozstać, ale jeszcze chcę z niego czerpać to, co tam się kryje, tę mądrość, która jest mądrością tego etapu, tego stanu. Jeśli coś powraca, jest niechciane, to zawsze jest jakiś taki sygnał, że to jest jakaś guma, nie? Którą jestem przywiązany, elastyczny taki sznurek, który się, jak się za bardzo oddalę, to on się przypomina i mówi, gdzie tam się wyrywasz, chłopaku, dziewczyno. To jest tak jak w tym kawale, troszkę może właśnie poluzujemy, idzie sobie facet przez cmentarz i nagle widzi grabarza. No i grabarz skupiony kopie grób. I gościowi przyszedł do głowy głupi pomysł, że wystraszy go. I tak się skrada, skrada, skrada. Jak już był blisko tego grabarza, to tak z hukiem tam właśnie wow, wyskoczył na tego grabarza. A facet nieporuszony dalej tam kopie, robi swoją robotę. Jest taki zaskoczony, rozczarowany. Poszedł dalej. Dochodzi do bramki cmentarza, kładzie dłoń na klamce i nagle czuje uderzenie łopaty w łeb. Pada, stoi nad nim grabarz i mówi: pohukiwać można, straszyć można, za bramkę cmentarza wychodzić nie można. Więc to tak właśnie czasami jest, że mamy takiego grabarza, który mówi, tam troszkę możesz sobie tam poimprowizować, poudawać, że tam masz jakiś wybór, a tam się zbyt wiele tak nie spodziewaj, wiesz, bo ty po prostu masz skazę taką i ty tam siedź w tym swoim grobie, nie? No, możesz troszeczkę sobie zrobić spacerek 4 metry kwadratowe, ale bez szału, nie? A więc ten hajs nazywa to dyktatorem wewnętrznym. To jest w ogóle ciekawe, że w języku właśnie psychologii pojawia się coraz więcej też takich terminów naprawdę bardzo zbliżonych do języka religijnego, do języka ojców pustyni, do tej metaforyki, która celowo tak jakoś nie używa takich pojęć, które są szersze niż takie stricte, ściśle, w wąskim tego słowa znaczeniu duchowo-demoniczne, nie? Bo w katolicyzmie zwykło się mówić, że są trzy źródła zła. Jest diabeł, ciało i szatan. Nie, diabeł, ciało i świat. Diabeł to jest jakby taka bezpośrednia interwencja jakiejś złej intencji. Istoty, która jest jakoś zrozpaczona i nie cieszy jej ludzkie szczęście. Ciało to są właśnie to wszystko, co jest w nogach, to są nasze nawyki, ale też ciałem będą przekonania, bo mówiąc o ciele, to nie chodzi o to, co jest o fizyczność, tylko to chodzi o pewien rodzaj tego, co byśmy mogli nazwać językiem dzisiaj, co już ma swoje neuronalne ścieżki po prostu w mózgu, nie? Wyżłobione. No i świat to jest mentalność innych, nie? To jest środowisko, w którym jesteśmy, przekonania społeczne, które też tam mówią, gdzie ty się tam szwendasz, co ci do łba strzeliło? Siedź na tyłku tam, nie? W tym rób, co, zachowuj się jak człowiek, gdzie tam cię gna, nie? Dobrze, co jeśli w momencie zatrzymania się budzi się lęk, gdy uciekało się od siebie, różnych tematów na tyle długo, że ten lęk to jak czarna dziura, a, czy tam już puszka Pandory, nie? Kiedyś uczestniczyłem w takiej grupie otwarcia, zresztą tak się nazywało, gestaltowskiej grupie otwarcia. To jest grupa, która tak delikatnie penetruje takie obrzeża ludzkiego psyche właśnie w takiej dynamice grupy. Trochę takie uczenie się siebie, jak ja funkcjonuję w grupie, no, ale czasem to idzie głęboko, potrafi pójść. I pewien człowiek, uczestnik właśnie tej metaforyki użył, nie? Że chciał się tam właśnie znaleźć, że chciałby wejść tam, ale bardzo się boi, nie? Do tego ciemnego gdzieś tam miejsca. To też byłby taki wymiar na przykład spotkania z własnym lękiem, nie? Wymiar odwagi. I ta prowadząca zapytała, a jeśli ja z tobą tam pójdę, a to mogę wejść, nie? Więc tak. Może trzeba kogoś po prostu wtedy zaprosić. Nie? Ikona Dominika w modlitwie strzały, którą widziałam u was w Łodzi, budzi moje skojarzenia z pozycją drzewa z jogi. Uśmiecham się na tę myśl, jestem wdzięczna za możliwość praktykowania jogi, w ogóle pracy z ciałem, czucia, tak jak ojciec powiedział, żeby dobrze siebie czuć. Tak. Bo to wielu ludzi ma takie doświadczenie, że właśnie poprzez ciało, poprzez kontakt ze swoim ciałem, wychodzą spod tej tyranii myśli, nie? Tego rozkazującego umysłu, który raczej tej głowy, nie? Która tam chce się rządzić i ona już wie, gdzie ty masz iść, a gdzie ty nie masz iść. Wystarczy się od niej troszkę odłączyć, na przykład przez kontakt z ciałem i nagle człowiek zaczyna myśleć przytomniej i czuć przytomniej. Czy te stany zatrzymać można w pewnym sensie zwektorować na stany psychiczne, głównie depresja, czy też stany uzależnień? No, im jest gorzej, tym jest gorzej, nie? Im ta głowa jest bardziej... Czasami jest tak, że stan uzależnienia to po prostu już jest w ogóle związanie pętlą głowy i nóg, nie? I człowiek po prostu każdy ruch to tak tylko zaciskanie głębiej. Więc stany takie mocno już, takiego mocnego zakleszczenia się w jakimś trybie funkcjonowania, no myślę, że wymaga takiej interwencji terapeutycznej, czasem też reakcji, też lekowego zadziałania, nie? Tak, stany uzależnień ewidentnie są tego rodzaju. A chociaż na przykład, no nie mówię, alkoholicy odkryli, że portalem wiodącym do nowego wymiaru życia jest absolutne uznanie bezsilności i z równoczesnym uznaniem, że jest siła większa ode mnie. Nie? I ten dwukrok pogodzenia się ze swoją bezsilnością w wymiarze uzależnienia i akt zgody umysłu, że jest jakaś siła większa ode mnie, która pragnie mojego dobra, to był początek wchodzenia w ten nowy wymiar wolności, a potem też odpowiedzialności za rozwój i pomoc innym ludziom. Pytania się skończyły.
To może jeszcze ja zadam takie pytanie. To właśnie to była ciekawa kwestia, jak ojciec mówi w kontekście jakby wybierania tego, co służy życiu. Tak jakby to dla mnie też jest istotne, jakby co służy życiu. Ale co zrobić, żeby złapać jak najszerszą perspektywę? Bo w krótkiej perspektywie mogę wybrać to, co służy życiu, ale się okazuje, że za miesiąc się okaże, że no to nie był dobry wybór, bo no to jednak było pójście za jakimś takim tymczasowym, bym powiedział, pożądaniem czymkolwiek, tak?
No tak, to jest ta perspektywa mądrości, nie? No tak, bo mądrość jest sprawą pytania, gdzie jest więcej dobra. Ten rodzaj odpowiedzi przychodzi, gdy wpuszczamy mędrca na scenę, na główne miejsce dowodzenia. A mędrzec ma też w sobie pokorę, nie? Czyli on ma pamięć o tych różnych nieudanych próbach, więc ma też taki fajny w sobie sceptycyzm, gdzieś pomiędzy mądrością a zasięganiem rady u naprawdę takich ludzi, którzy mnie znają, nie? Jest, no, czyli tych aniołów, no, znowu, to gdzieś tam jest zwiększona szansa na takie mądre wybory, nie? Zresztą, wiecie, te przechodzenia, no to one są, to jest ta kraina naszej wolności, naszej świadomości, naszych odniesień, naszych różnych wymiarów, to jest przebogate, nie? Więc jakby tutaj nie musi być nieodwracalne, nie? Jeżeli też sobie określę, na przykład, nie? Że daję sobie na przykład dzień na bycie w takim wymiarze refleksji, tak? A jutro dam sobie taki dzień na zdystansowanie się w ogóle do wszystkiego, bo tego już jest za dużo, o tym myślę na przykład, nie? Ostatnio. Jutro po prostu jest wymiar zabawy. Umawiam się na z przyjaciółmi na porzucanie się śnieżkami na przykład, nie? Co z wyuczoną z wyuczoną bezradnością? Czy czasem nie jest tak w Kościele, że wspieramy pewien rodzaj bezradności w kluczu zdania się na wolę Bożą, pokorę, etc.? Tak, to jest rzeczywiście coś, co wydaje się takim bardzo podniosłym wymiarem, tylko że Bóg objawia siebie poprzez no, nasze myśli, nasze wnioski, nasze obserwacje, ostatecznie nasze wybory, nie? No bo to, że ja na przykład, nawet jak ktoś mówi, że ja się kieruję tym, co Bóg mi powie, to kto podejmuje decyzję, że to powiedział Bóg, a nie moje myśli? No to ja przecież, nie? To ja podjąłem tę decyzję. Więc ostatecznie no, nie uciekniemy od siebie. Nie mamy innego narzędzia niż my sami ostatecznie w podejmowaniu tych różnych decyzji wiążących, które nas ukierunkowują, nie? W drodze, tak. Ale ten paradygmat bezradności, takiego wycofania się, lęku przed wolnością, przed bogactwem tych krain, jaką jest ludzki duch, ludzka wielowymiarowość. Tak, jest obecny mocno. No.
To jeszcze mam pytanie dotyczące gestów, ale właśnie tych gestów w liturgii, tak, bo ich jest dużo. Natomiast no, ciężko mi jakoś uwierzyć, patrząc na doświadczenie, że one rzeczywiście pomagają w jakimś takim przejściu. Także jak większość osób, no ja tak samo, w sensie, że nie przeżywam aż tego tak, że mi pomagają w jakimś takim wyraźnym przejściu, chociaż one mają jakieś takie znaczenie, więc jakby co.
Tak, one są przecież nawet poszczególne części mszy, nie? Uznajemy nasze grzechy, no i mówimy, używamy słowa wina, nie? To słowo w ogóle jest mocne bardzo. Uderza gest bicia się w piersi, no, nie? To jest, my mamy tak, trochę rutyny, to po pierwsze. Po drugie, też nie reflektujemy tych gestów. Myślę, że samo taki sygnał dany sobie, że chcę świadomie przeżywać bardziej, już może je ożywić, nie? Także to tak warto też jest świadomie przeżywać po prostu liturgię. No one są, powiedzmy sobie, one są mimo wszystko skromne w tej takiej rzymskokatolickim wydaniu, nie? To są skromne, ale trochę tam ich jednak jest. Niektórzy ludzie na przykład mają takie odruchy fajne, jak na przykład ja zauważyłem, że jak dynamicznie powiem, na przykład tak patrząc na ludzi, no tak teraz zaprezentuję tę ekspresję, jak powiem na przykład, Pan z wami, zawsze ktoś się wyrwie i z duchem twoim. Ja też mu ręce polecą. No, może właśnie nawet tak mogłoby być.
A czy ojciec ma jakiś taki gest swój i chce się nim podzielić, który pomaga w przejściu, jakieś kończeniu jakichś tam etapów, właśnie przechodzeniu między wymiarami?
A ja takim gestem zapraszającym do rozkwitu, który kiedyś odkryłem na warsztatach z gejdami, to właśnie było nawet takie ćwiczenie znajdź swój gest życia. Taki gest, który jakby słuchając ciała pomoże ci oddać jakby to coś, co w tym momencie wyraża rozwój życia, nie? I mi taki gest przyszedł, który tak jakoś się zrodził, coś, co jest takim jakby trochę rozkwitem dłoni, to co jakoś mniej więcej tak to się dzieje, nie? I to był taki gest, który jakoś bardzo mi to był harmonijny ze mną i on mnie też tak jakoś wprowadza w taki właśnie, w taką współdziałanie z łaską rozkwitania. Ale tak jak powiedziałem na początku, to jest to, co dzisiaj usłyszeliście, jest jakimś zwieńczeniem i też zarazem takim zaciekawieniem samego siebie, i zachętą też do Was do kontynuowania tego myślenia i takiej praktyki. Tak, tu się jeszcze pojawiło podziękowanie. Natomiast czy tutaj obraz Boga wydaje się kluczowy? O tak, bardzo, tak. To jest bardzo ciekawe, fajne pytanie. Czy to Bóg, który wspiera nasze wędrówki i poszukiwania, czy też stróż i sędzia, inne surowe obrazy? Zdecydowanie tak. To ten teologiczne odniesienie ma ogromne znaczenie. Nawet myślę, że można by taką praktykę też robić, lekcja divina, że jeśli jakiś obraz Boga z danego fragmentu Biblii mocno do mnie przemówi, to właśnie pytanie, do czego mnie zaprasza, do jakiego wymiaru mnie zaprasza taki Bóg. Nie? Bóg, który jest jak orzeł niosący na skrzydłach swoje pisklaki, uczące się latać. Nie? Do czego on mnie zaprasza? Jakbym nazwał ten wymiar doświadczenia więzi z nim, że uczenie się latać. Może właśnie nagle ciało ci podpowie gest, wiesz, po prostu rozpostarte dłonie. Nie? Sprawdź to nie? I nagle właśnie to ci pomoże zarezonować z tym tekstem i prosić o taką wolność, o takie zaufanie, o prąd ducha, ale rzeczywiście taki ten rodzaj współdziałania ze Słowem, które objawia Boga, tak to jest bardzo teologiczne ten cały ten koncept też.
Okej, chyba nie ma żadnych pytań, chyba że jeszcze ma ojciec jakąś taką myśl, jakąś podsumowującą.
O, zapraszam Was do wejścia w Słowo, nie? Bo Słowo właśnie Boże, Biblia, ona poprzez swój język, poprzez logos, który ma w sobie, ale też właśnie decyzyjność i obrazy i emocje, dostarcza wszystkiego, co potrzebujemy, żeby odkrywać te różne wymiary relacji z nimi, w ogóle relacji do życia i do siebie, jakie on nam proponuje. Dziękuję bardzo.
Dobrze, dziękuję bardzo ojcu za tę konferencję.
Dobrej nocy.
Dobrej nocy.